Zastanówmy się, czy według Pisma Świętego, według nauki Pana Jezusa, bogactwo jest czymś, o co powinniśmy zabiegać i co jest dla nas rzeczywiście środkiem ułatwiającym służenie Bogu, czy raczej jest ciężarem, który może nam utrudnić, nawet przeszkodzić w osiągnięciu życia wiecznego. Zobaczmy, o czym świadczy doniesienie biblijne z Ewangelii według Marka, rozdział 10, wersety 17-31. Jest tu mowa o Panu Jezusie. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał na nim z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom Jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I począł Piotr mówić do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Fragment ten odpowiada na pytanie, czy bogactwo jest pomocą w osiągnięciu życia wiecznego, czy przeszkodą. Widzimy tutaj człowieka, który przychodzi do Pana Jezusa. Czytamy, że przybiegł ktoś. Ewangelia Mateusza mówi, że to był młodzieniec, a Ewangelia według Łukasza, że to był dostojnik. A więc możemy mniemać, że to był dobrze sytuowany jakiś dostojnik żydowski, człowiek na jakimś stanowisku, może było to stanowisko właśnie religijne. Nie wiem dokładnie, o jakie chodzi, bliżej Słowo Boże nie mówi, ale w każdym razie był to człowiek sukcesu, można powiedzieć, według dzisiejszej miary. To był człowiek, który osiągnął w życiu sukces, mimo młodego wieku już, można powiedzieć, jakąś pozycję w społeczeństwie sobie wyrobił. Jednak miał też potrzeby duchowe. Bo czytamy, że upadł przed nim, przed Panem Jezusem na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A więc to nie był człowiek, który był zupełnie do reszty pochłonięty tylko sprawami materialnymi. Troszczył się o swoje życie wieczne. Zapytał, co ma czynić w tej sprawie. Pan Jezus jednak nie był zadowolony tym pochlebcem: Nauczycielu dobry, i powiedział: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Werset ten, drodzy, jest wykorzystywany przez wielu z przeciwników Trójcy, żeby dowodzić, że Pan Jezus nie jest Bogiem, tylko jest dobry Bóg Ojciec. Jest to zupełnie błędne mniemanie. Pan Jezus nie tyle przeczy temu, że jest dobry, ale pyta go: Czemu mnie nazywasz dobrym? Bo jeśli nazywa go dobrym, to nie może być zwykłym człowiekiem, bo dobry jest jedynie Bóg. Więc niech się zastanowi, albo Jezus jest człowiekiem i jest zły, to znaczy grzeszny jak wszyscy. Może sobie przypominamy, jak Pan Jezus mówił, że skoro wy, będąc złymi, potraficie dobre rzeczy dawać dzieciom swoim, to ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Więc widzimy, że Pan Jezus stawia go przed takim dylematem. Albo Jezus jest człowiekiem i jest zły, albo skoro jest dobry, to jest Bogiem. I ten człowiek został wprowadzony trochę w zakłopotanie, bo nie zastanowił się nad tym pochlebstwem, co ono tak naprawdę ze sobą niesie. Oczywiście mogą być ludzie względnie nazywani dobrymi. Barnaba jest nazwany mężem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. Ale to jest względna dobroć. Absolutnie dobrym jest tylko Bóg. I zobaczmy, Pan Jezus mówi mu o owocu. Przechodzi do przykazań. Mówi, znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. Większość z tych przykazań pochodzi z dekalogu, z 10 przykazań, może z wyjątkiem nie oszukuj, które jest nawiązaniem do jakiegoś innego z przykazań pięcioksięgu. Ale zwróćmy uwagę, że Chrystus nie porusza takich przykazań jak żeby nie czcić innych bogów, żeby nie czcić ich za pomocą Boga, nawet prawdziwego, za pomocą obrazów, żeby przestrzegać szabatu, żeby nie nadużywać imienia Pańskiego, imienia Jahwe, czy używać go do złych rzeczy. Pan Jezus nie porusza tych 4 pierwszych przykazań dekalogu, bo z reguły większość ludzi je przestrzegało, Żydów. Nie było potrzeby o tym wspominać. A poza tym zwraca uwagę szczególnie na przykazania dotyczące stosunku do bliźniego. Bo tak naprawdę to, jaką mamy relację z Bogiem, można poznać po naszym stosunku do bliźnich. Apostoł Jan napisał w pierwszym liście swoim, w 4 rozdziale, w wersecie 20 i 21. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. A więc jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, że jest mu oddany, że jest gorliwy, to będzie też miłował bliźnich, czyli nie będzie na przykład zabijał, cudzołożył, kradł, mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu, czy go oszukiwał, będzie szanował też rodziców. Bo stosunek człowieka do Boga, jakie ma nastawienie do Boga, ujawnia się w jego relacjach z bliźnimi. Kto miłuje Boga, też miłuje bliźnich i nie będzie ich krzywdził. Jak widzimy, Pan Jezus od razu przechodzi do owocu życia. Czy owoc tego życia to są przykazania spełnione na co dzień? Czy ten człowiek ma prawdziwą wiarę? No i cóż, ten bogaty młodzieniec stwierdza, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czyli jakby stwierdza, że od najmłodszych lat on już tak żyje. Ale czy naprawdę przestrzegał idealnie wszystkich przykazań? Czy raczej mu się tak wydawało? Często tak jest, że ludziom się wydaje, że przestrzegają wszystkich przykazań Bożych. A na przykład co z takim przykazaniem jak nie pożądaj? Prawda? Czy nigdy temu bogatemu młodzieńcowi nie zdarzyło się zazdrościć komuś czegoś, pożądać czegoś, co należało do bliźniego? Tego nie wiemy. Ale Słowo Boże mówi, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek, bo przez prawo jest poznanie grzechu. Więc czy ten człowiek wszystkiego przestrzegał, co wiąże się z dekalogiem, w ogóle ze wszystkimi 613 przykazaniami, to ja bym śmiał wątpić, czy on był taki już doskonały, bo i była tylko jedna osoba, która przestrzegała całego prawa. Kto to był? Jezus Chrystus, tak. Jest też prawdą, że i my mamy czasem skłonność do pochlebiania samym sobie, jak ten bogaty młodzieniec. Czasami nam się wydaje, że jesteśmy tacy już w porządku, że my już tak dobrze jesteśmy na takim etapie, dopóki nie wejdziemy w jakieś sytuacje z bliźnimi, czy to w rodzinie, czy z innymi, gdzie nastąpi jakiś zgrzyt, jakaś sytuacja, że wyjdzie z nas jednak ten grzech, czy niecierpliwość, czy rozdrażnienie. Czy brak miłości, brak troski o innych, zaniedbanie, bo czasami nie ma jakichś złych typowo czynów, ale zaniedbania typowo. Więc tak naprawdę warto jednak nie brać przykładu z tego młodzieńca. Nie myślę, że ja już wszystkiego od młodych lat przestrzegam, czy od chwili nawrócenia, ja już jestem w porządku. Kiedyś brat Tadeusz Pełwiński wspominał, że w jednym zborze było dwóch braci i jeden z nich powiedział, wiesz co, Jest chyba tylko dwóch sprawiedliwych w tym zborze. Ja i ty. Ale nie jestem ciebie pewny. No, właśnie, trzeba tutaj uważać z takim samozadowoleniem. Trzeba konfrontować się ze Słowem Bożym. Jak patrzymy w to lustro, to widzimy, że nie jesteśmy tacy pod każdym względem, jak powinniśmy być. Zresztą, kto myśli, że już wszystko osiągnął, ten przestaje się rozwijać, ten przestaje robić postępy. I zobaczmy, co Pan Jezus czyni teraz. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. Zobaczmy, nie jest napisane, że spojrzał na niego surowo, ale z miłością. I co mu powiedział? Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Nie wiem jak wy, ale ja widzę w tym, że Chrystus jest Bogiem, Synem Bożym i Bogiem, bo On od razu zdiagnozował, czym był problem tego człowieka, duchowy problem. On znał jego serce, on znał jego życie, on wiedział, kto to jest. I on wiedział, że ma jeden problem, że jego serce, mimo zainteresowania sprawami duchowymi, to te sprawy duchowe gdzieś były na zasadzie takiego ubezpieczenia na życie wieczne. Warto służyć jakoś Bogu, żeby to życie wieczne otrzymać, ale serce jego głównie było przy dobrach materialnych. I Pan Jezus kazał mu sprzedać wszystko, co ma i rozdać ubogim. Ktoś powie, no, mocna nauka. Czy Słowo Boże to potwierdza, czy może to taka prowokacja Pana Jezusa? Zobaczmy do Ewangelii według Łukasza, 12 rozdział, werset 33 i 34. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Pan Jezus, jak widzimy, zachęcał, żeby po prostu dawać jałmużnę, żeby sprzedawać nawet to, co do nas należy i dzielić się z potrzebującymi. Że wtedy będziemy gromadzić skarby w niebie. Bo ważne jest, żeby nasze serce nie było przy tych dobrach materialnych. Bo tam, gdzie jest nasz skarb, tam będzie i serce nasze. Jeśli będzie przy dobrach materialnych, które niszczeją, to i my z nimi zginiemy. Tak jak powiedział pewien chrześcijanin około 200 roku, Tertulian, jak możemy czynić sobie przyjaciół za pomocą mamony, skoro kochamy ją tak bardzo, że nie zniesiemy jej utraty? Zginiemy razem z utraconą mamoną. To trochę radykalnie postawił sprawę, ale czyż nie zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus? Jeśli chodzi o potrzeby ubogich, to już Księga Przypowieści jest wyczulona na to, żeby pomagać potrzebującym. Nie jest to nic, co by Pismo Święte w niektórych tylko miejscach poruszało, ale w wielu miejscach. Księga Przypowieści, 19 rozdział, werset 17, powiada tak. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. I drodzy, z czym to nam się kojarzy? Czy nie kojarzy nam się z tą wypowiedzią Pana Jezusa, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, nie uczyniliście? I tu nie chodzi o Żydów, jak twierdził Derek Prince, że to są ci najmniejsi bracia, tak? Tu nie chodzi tylko o chrześcijan, jak niektórzy twierdzą, ale każdego człowieka, którego Bóg stawia na naszej drodze w autentycznej potrzebie. Nie mówię o naciągaczu, o cwaniaku, narkomanie, który chce wyłudzić pieniądze na kolejną działkę, ale o kimś w potrzebie, wtedy niejako pożyczamy Panu. Wyświadczamy dobro samemu Panu. I 21 rozdział z kolei negatywnie stawia sprawę, też Przypowieści 13 werset. Kto zatyka ucho na krzyku ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. Więc to jest dość ważne. Ciekawą wypowiedź znajdujemy też proroka Daniela, kiedy ostrzegał króla Nabuchodonozora, tłumacząc mu sen o wielkim drzewie, które miało zostać cięte, a które wyobrażało króla. Daniel dał królowi Nabuchodonozorowi taką dobrą radę. Księga Daniela, 4 rozdział, werset 24. Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada. Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. A więc Daniel zwrócił uwagę, że miłosierdzie nad ubogimi może zawrócić króla Nabuchodonozora ze złej drogi i może sprawić, że w ten sposób dowiedzie swojego odwrotu od zła. Ciekawe, że w literaturze żydowskiej mądrościowej też są takie myśli. Przytoczę wypowiedź jednego żydowskiego mędrca spoza naszego kanonu Pisma Świętego. Poza tym bądź dla biednego łaskawy i nie daj mu długo czekać na jałmużnę. Zgodnie z przykazaniem przyjdź z pomocą biednemu i według jego potrzeby nie odsyłaj go z pustymi rękami. Trać raczej pieniądze dla brata i przyjaciela, niż by miały zardzewieć, zmarnować się pod kamieniem. I jeszcze jedna myśl. Zanim umrzesz, czyń dobrze przyjacielowi i według swej możliwości wydobądź coś i daj mu. Takie myśli mieli Żydzi. Takie nauki przekazywali potomnym. A co możemy powiedzieć, drodzy, o dzisiejszej naszej postawie? Bo czytamy tu, żeby wspierać ubogich, żeby być gotowym nawet pozbyć się czegoś, co mamy, co nie jest nam konieczne i pomagać ubogim. Dzisiaj mamy z jednej strony ułatwione zadanie, bo na przykład są fundacje chrześcijańskie, stowarzyszenia chrześcijańskie, które wspierają potrzebujących. Wystarczy, że tam możemy wpłacić na taką uczciwą fundację czy stowarzyszenie i one pomagają. Niektórzy z nas wspierają Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan. Czy ci nasi bracia prześladowani w różnych krajach to nie są właśnie ci ubodzy, najbardziej poszkodowani i potrzebujący, nieraz okaleczeni w wyniku prześladowań. Więc łożąc na taki cel wspieramy dzieło Boże. Na pewno Pan Bóg, miłe jest Panu Bogu to, co robimy. Przypiornie koło Nowego Dworu Mazowieckiego tacy nasi bracia i siostry działają, pomagają powrócić do społeczeństwa, byłym więźniom, innym ludziom i też mają kłopoty. Także tak naprawdę potrzeb jest wiele. Może też indywidualnie kogoś mamy w rodzinie, znajomych, może ktoś stanie na naszej drodze, komu możemy pomóc. Na pewno Bóg ma nieraz kogoś, kogo nam położy na serce. Nie czytamy, będziesz miał skarb w niebie. To już czytaliśmy, że te skarby w niebie to wtedy będziemy mieli, jak po prostu będziemy służyć Bogu. I mówi, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Czyli nie wystarczyło tylko to zrobić, wesprzeć potrzebujących, ale też przyjść i naśladować Pana Jezusa. Wzorować się na Nim. Pan Jezus mówił o tym w Ewangelii Mateusza, żeby wziąć na siebie Jego jarzmo, uczyć się od Niego, że jest cichy i pokornego serca. Gdy popatrzymy na życie Pana Jezusa, On uczył, że nie przyszedł po to, żeby Mu służono, ale żeby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Więc służąc bliźnim, naśladując miłość, pokorę, łagodność Pana Jezusa, inne Jego cechy, co jest możliwe tylko w Duchu Świętym, w bliskiej społeczności z Nim, jesteśmy w stanie rzeczywiście iść za Nim. Tak jak mówi Księga Objawienia, podążają za barankiem dokądkolwiek idzie. Możemy iść za Panem Jezusem tam, gdzie nas poprowadzi. I możemy żyć jak Chrystus. To jest właśnie takim ideałem, żeby w nas ten charakter Chrystusowy coraz bardziej był widoczny. I ten charakter Chrystusowy, drodzy, i ta postawa Chrystusowa nie wiąże się z ubieganiem się o bogactwo, o władzę, o potęgę militarną. Kiedyś zapytano w wywiadzie takiego chrześcijańskiego pisarza z Ameryki, co myśli o amerykańskim chrześcijaństwie. Powiedział, że część amerykańskiego chrześcijaństwa jest mocno powiązana z bogactwem, z władzą i z popieraniem działań militarnych. A mówi, akurat Pan Jezus w Ewangeliach z niczym takim nie miał wspólnego. I to jest właśnie znamienne. Nie powinniśmy iść w tamtym kierunku, w którym niektórzy chrześcijanie zostaną za mocno zaangażowani w politykę, czy w politykę, czy w bogactwo, czy we wspieranie wojen. I ten młodzieniec, kiedy usłyszał te rzeczy, był bardzo przygnębiony, poczytamy, miał wiele majątności, ale czy problem polegał na tym, że tak wiele miał? Czy problem leżał gdzieś indziej? Czy można mieć wiele, a jednak serce nasze będzie gdzie indziej, nie przy tym bogactwie? Pan Jezus wyjaśnia uczniom w wersecie 23, jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. I uczniowie, jak czytamy, byli zdziwieni tym, byli zaskoczeni takim postawieniem sprawy, więc Pan Jezus przybliża tą sprawę, mówi: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Już samo to, że ktoś gromadzi bardzo wiele, może świadczyć, że pokłada nadzieję w bogactwie. Bo dlaczego? Jak gromadzi tak dużo, no to o czym to świadczy? Wybiera się do Królestwa Bożego z tym całym bagażem? Gdyby przyszły prześladowania, gdyby musiał gdzieś się przemieścić, uciekać, co z tym zrobi, prawda? Więc raczej bagaż na siebie bierze, zbyteczny. I co Słowo Boże mówi o pokładaniu nadziei w bogactwach? Bardzo wiele. Nie jesteśmy w stanie wszystkich wersetów odczytać, ale chciałbym zwrócić uwagę na niektóre. Przypowieści 11:28. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony. 18 rozdział, werset 11 mówi: mienie bogacza jest jego warownym grodem i wysokim murem, lecz w jego wyobrażeniu. Czyli temu człowiekowi tylko tak się zdaje, że ma wielkie bogactwo. I taki człowiek upadnie, jak czytaliśmy wcześniej. Psalm 62, 11 werset ostrzega nas bardzo poważnie, bo czasami może nam się lepiej powiedzie w życiu. Psalm 62, werset 11. Nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego serca. I Pan Jezus dalej mówi: łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Niektórzy sugerowali, że była taka brama w Jerozolimie, która się nazywała ucho igielne, i to Pan Jezus do tego nawiązuje, ale nikt do tej pory nie stwierdził, żeby taka brama w ogóle tam istniała. Pan Jezus używa tu hiperboli, celowej przesady, wyolbrzymienia, żeby pokazać, że tak trudno będzie bogatemu osiągnąć zbawienie, jak wielbłądowi przejść przez ucho igielne, że nie jest to wcale takie proste. I ktoś może zapytać, no to w takim razie kto może być zbawiony, tak jak uczniowie w wersecie 26. I Pan Jezus odpowiada: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Co jest lekarstwem dla ludzi zamożnych, żeby mogli, mimo tego, że posiadają wiele, wejść do Królestwa Bożego? Bo skoro Pan Jezus mówi, że tak trudno będzie bogatym osiągnąć zbawienie, to On się nie myli, On ma rację. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział od 17 do 19 wyjaśnia, kiedy człowiek, który jest zamożny, będzie mógł wejść do życia wiecznego. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 17 do 19 werset. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam po używianiu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Jak widzimy, lekarstwem na to jest unikanie pychy, niepokładanie nadziei w tym niepewnym bogactwie, bo ono rzeczywiście jest niepewne. Widzimy, jak się rynki wahają finansowe i w każdej chwili może nastąpić krach na giełdzie na całym świecie. I co wtedy będzie? I mają dobrze czynić, bogacić się w dobre uczynki, być hojni i chętnie dzielić się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego, czyli życia wiecznego. Ani Pan Jezus, ani apostoł Paweł nie głosili zbawienia z uczynków, ale pokazują, że pewne rzeczy mogą utrudniać nam zbawienie. Pewne rzeczy mogą utrudniać, bo nie będziemy miłować Pana. Tak jak podobieństwo o różnych glebach mówi, że jest taka gleba, że przez rozkosze życia, troski tego wieku i wszystko, co wiąże człowieka z tym światem, to słowo może zostać stłumione w człowieku. I Pan Jezus do tego nawiązuje i apostoł Paweł tak samo, że mając zbyt wiele, troszcząc się o zbyt wiele, odchodzimy od Pana i gdzieś możemy być tak być daleko, że w końcu gdzieś odpadniemy, gdzieś się zagubimy w tym bogactwie. Pewien chrześcijanin z III wieku powiedział coś takiego: jesteś jeńcem i niewolnikiem twoich pieniędzy, jesteś związany łańcuchami i więzami chciwości. Ty, którego Chrystus kiedyś uwolnił, znowu jesteś w łańcuchach. To napisał Cyprian z Kartaginy w 250 roku. Inny pisze tak: Tertulian w 200 roku. Nie interpretujmy chciwości jako po prostu pożądania czegoś, co należy do kogoś innego. Gdyż nawet to, co wydaje się nasze, należy do kogoś innego. Gdyż nic nie jest nasze, ponieważ wszystkie rzeczy należą do Boga, do którego i my należymy. Z kolei pewien chrześcijanin, też Klemens Aleksandryjski, w 195 roku napisał odnośnie tej sytuacji bogatego młodzieńca. Natomiast Jezus prosi go, by usunął ze swej duszy swoje przekonania na temat bogactwa, swoje podniecenie i swoje chorobliwe uczucia względem niego oraz swoje troski. Cyprian jeszcze tak napisał: jakże mogą naśladować Chrystusa ci, których powstrzymuje łańcuch ich bogactwa? Myślą, że coś posiadają, ale to oni są w czyimś posiadaniu. Są niewolnikami swoich pieniędzy, a nie panami swoich pieniędzy. Są niewolnikami swojej korzyści. I Lactantius na początku IV wieku napisał: to nie bogactwo czyni ludzi wybitnymi, chyba że są w stanie uczynić je bardziej widocznym przez dobre uczynki. Nikt nie jest prawdziwie bogaty tylko dlatego, że posiada bogactwo, lecz jest bogaty, jeśli wykorzystuje je, pełniąc uczynki sprawiedliwości. No, ci ludzie właściwie tylko powtarzają to, co pisze Słowo Boże, ale warto wiedzieć, że gdzieś tak do czasów Konstantyna chrześcijanie generalnie byli dość skromni i radykalni. Później niestety, kiedy im przywileje zbytnie przyznano, zaczęli bardziej opływać bogactwa i były problemy z tym. W każdym razie, jak widzimy, Słowo Boże, Pan Jezus, apostoł Paweł i inni zwracają uwagę na niebezpieczeństwa związane z bogactwem, że raczej ono może być bagażem, które utrudni nam życie. Dlatego trzeba dobrze korzystać z niego i dużo przeznaczać na cele Boże. Na pewno warto wspierać potrzebujących, na pewno warto wspierać misje, które pomagają potrzebującym i też warto wspierać tych, którzy szerzą Ewangelię. Bo pamiętajmy, że naśladowanie Pana Jezusa to nie tylko troska o żołądek czyjś, o Jego ubranie, co też jest ważne, ale przede wszystkim o Jego duszę. Bo Pan Jezus bardzo był taki zatroskany o ludzi, którzy byli jak owce bez pasterza. Sam był zmęczony, ale zaczął ich uczyć wielu rzeczy. I na pewno wspieranie też tego dzieła, szerzenie Ewangelii, jest przede wszystkim bardzo tutaj ważne. I apostoł Piotr w imieniu wszystkich apostołów powiedział: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Pan Jezus wskazuje, że nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie, jak mówi, dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Jak widzimy, Zbawiciel zwraca uwagę na to, że choć poniesiemy stratę dla Niego, to On nam to wynagrodzi. Da nam rodzinę duchową, da nam wiele dobrych też rzeczy. Będziemy mieli jakby więcej domów, więcej rodzeństwa, jeżeli nasze rodzeństwo czy rodzina nas odrzuci. I tak powinno być. I kościoły, zbory powinny do tego dorastać, żeby być rodziną, być wsparciem, być tą nagrodą od Pana Jezusa dla tych, którzy coś tracą. Bo nie zawsze tak jest. W niektórych społecznościach jeden brat, znajomy, udał się do dużego zboru w dużym mieście. Nie było żadnego zainteresowania tymi gośćmi, którzy tam byli na szkoleniu biblijnym. Nawet jedna osoba, która się z nim przywitała, potem wstydziła się przyznać, że go zna przed swoimi kolegami. I taki duży zbór, 200 osób, nie potrafił zorganizować posiłku nawet dla tych, którzy byli na tym szkoleniu. Więc widzimy, że czasami przez winę chrześcijan może nie spełnić się słowo Pana Jezusa w niektórych społecznościach. Brat ten był na drugi dzień w zupełnie innej, malutkiej społeczności, gdzie czuł taką miłość, taką troskę, takie zbudowanie, że po prostu serce mu urosło. I tak powinno być. I Pan Jezus jeszcze mówi: a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. To znaczy wielu tych, którzy tu byli możni, bogaci, tak jak ten młody dostojnik, którzy, można powiedzieć, byli ludźmi, wtedy jeszcze nie było gazet, ale na dzisiejsze czasy, ludźmi z pierwszych stron gazet, tak? Ludźmi takimi, którzy w społeczeństwie się liczą, są bogaci, są sponsorami i tak dalej. To wielu z tych będzie się cieszyło, jeżeli na ostatnim krzesełku zasiądą w Królestwie Bożym. Bo tam nie będzie to się liczyć. Bóg wywyższy właśnie nieraz tych ubogich, nieraz tych skromnych, nieraz tych najmniej widocznych. On właśnie ich wywyższa, a tych, którzy może tutaj nieraz się próbili, co oni to nie mają, czego nie osiągnęli, Bóg poniży, bo Bóg się pysznym przeciwstawia, pokornym łaskę daje. Także podsumowując, drodzy bracia i siostry, uczymy się z tego, że wbrew nauce Ewangelii sukcesu, która jest dziś szerzona, bogactwo nie jest pomocą w osiągnięciu życia wiecznego, ale przeszkodą. Ci, którzy głoszą dzisiaj Ewangelię sukcesu, pomieszali dwa przymierza. Stare z nowym. W starym są takie psalmy, że bogactwo jest w domu jego i tak dalej, ale to było w starym przymierzu. W nowym przymierzu raczej mamy obiecane prześladowania, a nagrodę po śmierci. Nie mamy obiecane, że Bóg będzie nam pod każdym względem błogosławił, że będziemy bogaci, zdrowi, piękni i będziemy po prostu ludźmi wielkiego sukcesu. Bóg może nam błogosławić i troszczy się o nas, ale niektórzy przenoszą obietnice z pięcioksięgu Mojżeszowego, które były dla Izraela, do Nowego Przymierza, gdzie Pan Jezus obiecał nam prześladowania, nienawiść wszystkich narodów i powiedział, że sługa nie będzie większy od swego Pana. I nie obiecał nam, że będziemy opływać do statki. Musimy zmienić sposób myślenia na ten temat. I trzeba powiedzieć, że dzisiaj kościoły ewangeliczne nieraz słabną, bo ulegają tej presji świeckiej, żeby mieć więcej, żeby mieć lepsze rzeczy, więcej, żeby się rozwijać pod względem materialnym. Nie znaczy to, że mamy, że tak powiem, nie dbać o pracę, o utrzymanie rodziny i tak dalej. To jest wszystko ważne, ale musimy patrzeć z perspektywy wieczności, że te skarby w niebie się liczą. To wszystko zniszczeje. To wszystko przestanie istnieć. I pamiętajmy też, że z zachodu przychodzą do nas nie zawsze dobre wpływy. Pewien pastor z Rumunii powiedział, Bóg posłużył się władzami komunistycznymi, żeby zachować swój kościół w bloku wschodnim od skażenia. I sporo w tym racji. Bo zobaczmy, minęły już 22 lata od czasu, kiedy upadł komunizm w Polsce. I wspomnijmy sobie, jakie zbory były w latach 70., jak ktoś pamięta, 80., jak była skromność, prostota, miłość i nie było materializmu, jeden do drugiego się troszczył, jeden drugiego wspierał, a jak się zmieniło teraz? Jaką naukę mieli kiedyś ludzie wierzący w kwestii na przykład rozwodu i ponownego małżeństwa, nigdzie nie dopuszczano czegoś takiego, a jaką mają teraz, że nawet wymyślili sobie kilka powodów do tego? I wiele by można rzeczy wymieniać. Także po prostu strzeżmy się tych złych wpływów i wzorujmy się na Chrystusie, na apostole Pawle, na ich nauczaniu, na nauczaniu Słowa Bożego, na nauce apostolskie, nie tylko Pawła, ale i Piotra, i Jana, i wszystkich. Trzymajmy się Słowa Bożego, nie dajmy się zmylić dzisiejszym konsumpcyjnym takim materialistycznym postawom, które mówią, że musisz jak najwięcej mieć, że jesteś tego warta, że musisz jak najwięcej jeść tych wszystkich produktów, które oni tam oferują. I po prostu gdyby za tym pójść, to drodzy, my gdzieś daleko zbłądzimy. Nie traćmy ducha ofiarności. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy byli nie jak ten młodzieniec, który odszedł posępny, ale jak ci, których serce jest przy rzeczach niebiańskich, którzy gotowi są wszystko utracić, łącznie z życiem dla swego Pana, bo wiedzą, jak ich ukochał. Będziemy o tym wspominać, że umarł na krzyżu Golgoty za nas, przelał świętą krew. Skoro tak wiele dla nas zrobił, skoro On, będąc bogatym, stał się ubogim, abyśmy my Jego ubóstwem byli ubogaceni, to my także odpowiedzmy na to i idźmy za Jezusem, choćby nas to miało najwyższą cenę kosztować. Amen.